Tu Gdynia Główna Osobista.
Dzień dobry, Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Chwilę po Dniu Edukacji Narodowej, czyli po Dniu Nauczyciela. W Gdyni Głównej Osobistej nauczyciel, a właściwie pan od geografii, bardziej znany jako pan dyrektor, choć z tym bardziej znany też nie należy przesadzać, bo on sam to jakoś tak za bardzo znany nie jest. Znana jest jego szkoła. Ta szkoła to jest Gdyńska Trójka, a on to Wiesław Kosakowski, jej dyrektor. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie problem mam z panem trochę, bo szperałem, szukałem, chciałem znaleźć coś prywatnego, osobistego. Nawet sięgnąłem do Encyklopedii Gdyni Małgorzaty Sokołowskiej. Czasami sięgam, żeby się wspomóc informacyjnie. Tam jest o panu notka, nawet dość długa, ale nudna. Nie ma tam nic osobistego. Data urodzenia jest i potem tylko funkcje...
Taka znamienna data urodzenia. Trzeci.
58, tak?
Tak.
Trzeci. No i to właściwie na tym zakończyliśmy osobiste wzmianki w tej notce, bo dalej to już tylko funkcje i medale. Taki jest Wiesław Kosakowski.
To też są atrybuty. Takie może nie najważniejsze, ale są.
Ja to może coś z pana wyciągnę może dzisiaj osobistego. Do 12 mamy czas. Mam nadzieję, że da się pan. No ale pan jest przede wszystkim dyrektor. I to dyrektor, który chwilę temu obchodził niezły jubileusz. Bo jak sobie sprawdziłem, to dokładnie 25 lat temu i, który dzisiaj jest 16, i 16 dni, to pan został dyrektorem Trójki.
To tak w sumie oficjalnie. To wyjdzie. 1 października 1990 roku oficjalnie zostałem dyrektorem Trzeciego Lewu Gdyni. Wtedy tylko Trzeciego Lewu Gdyni, a teraz to już
potem jest to gimnazjum
5 instytucji w jednym, czyli gimnazjum numer 24, również Szkoła Matury Międzynarodowej, właśnie Liceum Matury Międzynarodowej w 1993 roku, no i później Gimnazjum Matury Międzynarodowej w 2000 roku, a tak po drodze w latach 90. również dzięki moim staraniom dołączyłem do Trzeciego Lewu Gdyni internat, który de facto był w ramach tego samego budynku, ale decyzją z lat 70. został odsunięty od Trzeciego Lewu Gdyni formalnie. Dla mnie to było dosyć bezsensowne, bowiem jeżeli zamierzałem stworzyć ofertę edukacyjną, atrakcyjną nie tylko dla Gdynian czy uczniów z Trójmiasta, ale również dla tych, którzy są spoza Trójmiasta, spoza Województwa Pomorskiego, to internat jest rzeczą niezawodną. Zresztą przyszłość szkół, widzę to taką, zwłaszcza szkół zawodowych, gdzie jest szkoła z internatem. Dotyczy to, tak a propos tego szkolnictwa zawodowego, który teraz jest tak na topie, dotyczy to tych zawodów takich niszowych. Innego rozwiązania sensownego nie widzę, a więc powinno się budować szkoły zawodowe z internatem, bo to jest przyszłość polskiego szkolnictwa
no i to mówi
zawodowego.
Pan, to mówi pan dyrektor. To nie mają państwo wątpliwości, że to właśnie jest takie dyrektorskie spojrzenie na... Ale to ja bym chciał się jednak zatrzymać przy tym roku 90. i pewnie chwilę przed 1 października, bo 1 października to był moment, kiedy pan oficjalnie dyrektorem został, ale żeby nim zostać, to trzeba było wygrać wybory?
To był okres takiej bezpośredniej demokracji. To był jedyny moment bezpośredniej demokracji w polskiej edukacji, gdzie z grona pedagogicznego mogły zostać wybrane wolą ludu, czyli wolą Rady Pedagogicznej.
A dużą miał pan konkurencję wtedy?
Tak, startowała koleżanka z grona, no i wygrałem jednym głosem. Wynik został zatwierdzony. Przez,
a co z koleżanką potem się stało?
Ależ bardzo, bardzo mile wspominam, bowiem jedna z zastępczyń, jedna z koleżanek, która miała być zastępczynią tejże, została moją zastępczynią. Ja nie widziałem problemu, żeby współpracować z kimś, komu zależy na tym, aby szkoła się rozwijała, a nie zwijała, bez względu na to, czy ma taką, a nie inną opcję, nazwijmy to społeczno-polityczną. Także współpraca z koleżanką układała się świetnie.
A to wtedy polityka właśnie
też miała znaczenie? Polityka.
A to pan był z jakiego obozu?
Z obozu tego, któremu zależało na tym, aby szkoła się rozwijała.
No dobra,
także
dobra.
Także nie ma żadnej barwy politycznej.
Nie, no ale jakaś etykieta tam była. No co, była Solidarność i byli ci starzy, tak?
Czyli... Starzy? No tutaj nie dzieliłbym na starych i innych,
ale bowiem... W sensie precz z komuną.
A nie, no to
nie, nie było,
jeżeli przyjmiemy,
tak?
Że ZNP jest komuną, to tak, ale ZNP raczej no, nie było, nie wiem jak jest teraz, ale wówczas komuną. W każdym razie koleżanka była Solidarność, ja byłem opierany przez ZNP, wygrałem jednym głosem. Niemniej jednak nie miało to z punktu widzenia przyszłości szkoły najmniejszego znaczenia, bowiem ja nie pytam, jeżeli mam współpracować dla dobra szkoły, to nie pytam z jakiego obozu się wywodzisz, jakie masz poglądy polityczne i religijne, to jest twoja prywatna sprawa. Jeżeli chcesz coś robić dobrego dla szkoły, to rób to i rób to porządnie.
A to była ostra walka wtedy?
Nie, no kwestia tego rodzaju, że jedna i druga grupa miała wizję szkoły, tak żeby coś zmienić. Zresztą to było tak troszeczkę zaskakujące, bo mój poprzednik, no nie wiedziałem, że do końca września wybiera się na emeryturę i ten konkurs był tak z nagła, ten wybór był tak z nagła. Stało się tak, jak się stało. Widocznie tak miało być. No i w sumie już ta ćwierć wieku.
No i trwa.
Upłynęło.
No i trwa, bo to się musiał pan zmierzyć nie tylko z takim wyborem bezpośrednim,
tak,
a potem później, z paroma konkursami.
Później były konkursy z uwagi na zmianę prawa z bardziej bezpośrednio demokratycznego, takie bardziej pośrednio demokratyczne. I zgodnie z przepisami trzeba było stawać do konkursów i tych konkursów w sumie się zebrało z 5.
No to nieźle. Gratulacje.
To dziękuję, ale jeżeli chodzi o te efekty, to jeszcze raz podkreślam, nie pierwszy raz zresztą, że to jest możliwe tylko i wyłącznie we współpracy z nauczycielami, z uczniami, z rodzicami. Nie jest to być może odkrywcze, ale tak jest. Ja mogę mieć pomysł, ale jeżeli nie mam człowieka, który by te pomysły realizował, który utożsamiałby się z tymi pomysłami, no to nic z tego nie wyjdzie. Sam dyrektor niczego nie zrobi. Bez uczniów, zwłaszcza bez nauczycieli, którym chce się chcieć.
A skąd pomysł na to, żeby pan był dyrektorem wtedy w tym 90 roku? Pan w Trójce był od 6 lat, zdaje się.
Tak, w 1984 roku zostałem zatrudniony.
Jako ten pan od geografii właśnie, nauczyciel geografii. No i po tych 6 latach poczuł pan, że no dobra, to ja teraz, to wam teraz pokażę, jak się robi szkołę.
Nie, to może nie tak. Wcześniej wspólnie z koleżankami i to bez względu na, nazwijmy to, opcję związkową czy polityczną, chcieliśmy jednak przygotować inną ofertę edukacyjną i z taką propozycją wyszedłem na jednej z rad jako zwykły nowy nauczyciel. To nie przeszło, więc postanowiłem, jak nadarzyła się okazja, wprowadzić to, co odpowiadało znacznej...
A czyli miał pan w sobie takie potrzeby reformatorskie już? Znaczy ma pan to, miał pan to w sobie, tak? Taką cechę.
To jest w ten sposób. Ja bardzo nie lubię rutyny. Czy to dotyczy nauczania geografii, prowadzenia lekcji. Nie wyobrażam sobie, żebym mówił, czy też prowadził lekcje z danego tematu tak samo, równolegle w różnych klasach, czy też lekcje, nadajmy na to, z budowy geologicznej ziemi, tak samo miałbym prowadzić rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, czy w tym roku, dlatego że za każdym razem jest to inna młodzież i inaczej do nich trzeba mówić, inne metody stosować. Ja nie mówię, że lepsze, gorsza młodzież, po prostu inna. I to z kolei zmusza mnie do tego, aby nie zrutynizować swoich metod nauczania. Ja muszę coś nie tylko dla siebie wymyślać, ale również z myślą o młodzieży, która jednak co roku jest inna. No i to jest ten taki szczególny walor bycia nauczycielem, gdzie ktoś, kto poważnie traktuje swoje obowiązki, na pewno nigdy nie popadnie w rutynę, bowiem co roku jest coś nowego i to jest takie piękne.
A bycie dyrektorem od 25 lat i tam nie ma rutyny?
Broń Boże, ja nie wiem.
To co pan sobie wymyśla, żeby...
A sobie nie, to dzieciaki wymyślają, również nauczyciele. Ja mówię na spotkaniu w ramach Dnia Otwartego Gdyńskiej Trójki, czy przy każdej innej okazji, pozwalam już z góry, daję zgodę na wszelkie możliwe pomysły uczniów. Oczywiście warunek podstawowy macie znaleźć nauczyciela, który nie tylko z uwagi na przepisy obowiązujące w polskiej oświacie, ale z uwagi na bezpieczeństwo będzie waszym opiekunem i możecie szaleć w dobrym tego słowa znaczeniu. I ta otwartość, sądzę, że procentuje. Nie dotyczy to tylko nauczania jako takiego, że macie uczyć się geografii, nie wiem, matematyki, języka polskiego, bo matura, bo egzamin gimnazjalny, ale również znajdźcie ten czas na to, żeby wyszaleć się teatralnie, żeby zmontować drużynę Odysei Umysłu, czy też wykonać, przygotować konferencję matematyczną. Co prawda pomysł konferencji matematycznej to było dzieło mojej zastępczyni, świetnej matematyczki, ale to wykonanie później to przeszło najśmielsze oczekiwania. Zresztą są bardzo, bardzo pozytywne opinie na ten temat. A więc chodzi mi o to, żeby szkoła tworzyła taką atmosferę i dała takie możliwości, aby każdy, nawet ten trójkowicz z matematyki, czy ktoś, kto tak jeszcze mniej lubi tę matematykę, żeby się odnalazł. Oczywiście, że tak. Ja staram się wspólnie z nauczycielami i rodzicami tworzyć taką ofertę edukacyjną, takie, żeby każdy, nawet ten uczeń, który tak nie bardzo podpada pod definicję ucznia wzorowego, tą taką typową, że 6-0 i tak dalej, co dla mnie jest taką rzeczą no wręcz podejrzaną, żeby również się w szkole odnalazł, realizując swoje pasje z dziedziny muzyki, mamy zespoły muzyczne, czy teatru, czy sportu. To musi być taki rozwój zrównoważony, czy też poprzez firmy uczniowskie. Mam świetnego nauczyciela przedsiębiorczości, gdzie dzieciaki po prostu uczą się, jak w przyszłości być może ten biznes prowadzi skutecznie i uczciwie. Także jest pewien dylemat, no bo oczywiście uczniowie chcą się dostać na dobre uczelnie. No, wszyscy, ja już w tej chwili mówię, że każdy się dostanie na uczelnię, tylko chodzi mi o to, żeby dostał się na tą porządną uczelnię, wymagającą, a nie uczelnię, która daje papierek, ale nic poza tym. No i teraz jest taki dylemat, żeby osiągnąć ten cel, czyli tą wymagającą uczelnię, to trzeba mieć wysoką liczbę punktów na maturze. No ale jeżeli będziemy wierni tym kanonom wymagań na maturze, to niekoniecznie to nauczanie będzie piękne, to tak z tłumaczeniem. I szukamy tej takiej pośredniej drogi, żeby to nauczanie było i piękne, a jednocześnie wymierne w postaci no, wysokiej liczby punktów na maturze, bo to z kolei decyduje o tym, czy dostanę się na medycynę, czy na informatykę, czy na te oblegane kierunki.
No i trochę taki Dzień Edukacji Narodowej nam się tutaj zrobił dzisiaj w Radiu Gdańsk, a ja chcę Gdyni Głównej Osobistej i mam nadzieję, że to się uda po przerwie.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Na Gdyni Głównej Osobistej Wiesław Kosakowski, dyrektor Gdyńskiej Trójki. To ja tak może bym pana osobiście jakoś spróbował podejść. Urodzony w Gdyni.
Tak. Trzeci. Dlatego być może tak. Trójka, a pracowałem wcześniej w szkole podstawowej numer 33, także
Ojeny.
W Gdyni, więc ta trójka za
naznaczony.
Mną naznaczony ta trójka.
Naznaczony. A rodzinnie pan mocniej jest z Gdynią związany? No, pan się urodził w Gdyni,
Moja mama przyjechała tutaj do Gdyni z Powierza Suwalskiego, także tutaj ona głównie zdecydowała o tym, że jestem tym gdynianinem, ale moja córka już jest gdynianką, moje wnuki, dwa wspaniałe chłopaki, Franciszek i Mikołaj, pozdrawiam ich serdecznie. Jeden ma rok, drugi już jest uczniem drugiej klasy. Bez przymusu poszedł o ten rok wcześniej, także tutaj na marginesie nie widzę żadnego problemu z tym, żeby dzieci szły wcześniej.
Też nie widzę.
Jest to histeria bardziej generalnie, taka jest moja opinia.
Pełna zgoda.
I ja widzę po nim, jak to się pięknie rozwinął i to polecam właśnie. Może nie tak jak w Anglii, gdzie od 5 roku życia już do szkoły po sobie się idzie, ale te 6 lat to jest ten moment.
A córka trójkę też skończyła?
Tak, początkowo nie bardzo byłem temu przychylny, zresztą ona też. Polecałem 6, którą sam skończyłem, bombową szkołę, przenośni dosłownie, z uwagi na ten niewypadek.
No tak, ostatnio.
W każdym razie, no ale pomyślałem sobie, skoro wiem, jacy są świetni u mnie nauczyciele, to dlaczego, których zresztą zatrudniłem, to dlaczego nie stworzyć swojemu dziecku takiej możliwości, a tyle to było korzystne, że wybrała również klasę matury międzynarodowej, gdzie w owym czasie matura międzynarodowa to był jedyny egzamin w 98 roku zewnętrzny, organizowany zewnętrznie, a więc
no i to był ciągle świeży,
miał wpływ absolutnie na ten egzamin.
No i to był ciągle świeży projekt, bo pierwsza matura międzynarodowa to był 95
roku.
Tak.
A wówczas jeszcze ta stara matura była robiona w wydaniu krajowym, była no, realizowana merytorycznie przez szkołę. Nie twierdzę, że to było gorsze, ale było to, nie był to egzamin zewnętrzny, tylko bardziej wewnętrzny. Także...
No i ta trójka córce rzeczywiście dała coś takiego, no teraz ona już sama może na to spojrzeć, tak? Nie pan musi to oceniać.
To jest tak, to nie wszystko zależy od szkoły. Co z tego, że no, ktoś może na przykład dostać się na Oxford, ale jak nie będzie pracować ciężko, to nawet fakt przyjęcia do Oxfordu nic mu nie da. Czy na jakiś wymagający kierunek. Po prostu wszędzie trzeba pracować, a więc gdyby nie pracowała, to by nie miała 42 punktów na egzaminie matury międzynarodowej. A to jest dużo.
Ojciec więc... pochwalił się.
Tak, dobrze. Tak, jestem dumny. Pracuję teraz na Uniwersytecie Gdańskim, zrobiła doktorat, realizuje się jako nauczyciel akademicki, również świetna psycholożka, także jestem bardzo z niej dumny.
I to nie jest tak, że jak się robi międzynarodową maturę, to z takim założeniem, że się idzie w świat. Można wylądować na UG.
Tak, i bardzo dobrze, to jest bardzo dobra uczelnia, też kończyłem Uniwersytet Gdański, geografię, ale ja nie różnicowałbym, że te zagraniczne to są lepsze. Tak jak nie każda uczelnia w Krakowie to Uniwersytet Jagielloński, tak nie każda uczelnia w Anglii to Oxford. Są świetne uczelnie, świetne kierunki w Polsce. Są bardzo kiepskie uczelnie w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. Nie przesadzajmy. Nazwa, czy też nawet jakaś historia szkoły nie ma wpływu, no ma jakiś wpływ, ale no, nie czyni tego, że student automatycznie będzie już wyjątkowy. Musi pracować. Także ja twierdzę, zachęcam swoich absolwentów, żeby sprawdzali każdą ofertę, wszystko jedno, czy polską, czy zagraniczną i wybierali. Jeżeli to jest oferta świetna, to dlaczego żeby nie studiować w Siedlcach? A najlepiej oczywiście w Trójmieście. Dlaczegoż by nie? No ale ubolewam nad tym, większość jednak absolwentów, i to widzę, kieruje swoje kroki dalsze, jeżeli chodzi o edukację, no, na Warszawę, mówię o matematyce, informatyce, również do Krakowa, do Poznania, do Wrocławia.
No dobrze, ja chcę się zatrzymać przy Wiesławie Kosakowskim, który jest w gdyńskiej szóstce, tak? Jest uczniem tejże gdyńskiej szóstki i tam postanawia być nauczycielem?
Pal, broń Boże. Nigdy nie myślałem, że będę nauczycielem. To tak spłynęło na mnie w momencie, kiedy tuż po studiach szukałem pracy, bo szukałem.
Aha, bo poszedł pan na geografię, na
kończyłem kierunek nienauczycielski, bo takowe wtedy były i z tego jestem właśnie bardzo zadowolony. No i w poszukiwaniu pracy trafiłem do domu dziecka numer 3 w Sopocie. Nie ma już tego domu dziecka.
To ten...
Dulec został zlikwidowany. Tam, gdzie jest obecnie dom czasowy, nie pamiętam.
Przy plaży teraz.
Przy plaży. Tak. Pięknie położony, więc siłą rzeczy można było sobie wyobrazić w momencie zmiany systemu, że prędzej czy później tego domu dziecka tam nie będzie.
A dlaczego pan tam trafił?
Bo tam była praca i to była taka szkoła prawdziwa, bo tam trzeba było z dzieciakami, pedagogiczna, trzeba było z dzieciakami tymi malutkimi pracować, bo były to też na poziomie wręcz i żłobka. Były to osoby, były to dzieciaki z różnych domów.
Ale to będzie się nie zajmował geografią, tam uczeniem geografii, tylko...
Wychowywaniem i może wtedy...
To był pan wychowawcą w domu dziecka.
Tak, grupa numer 2 chyba, czy 7, już nie pamiętam. I to tak być może to miało wpływ na to, że jednak...
Ale to pan młody chłopak po studiach, pan trafia w trudne miejsce.
W trudne.
No i co?
Jak trzeba było sobie poradzić.
No właśnie, a można było uciec na przykład.
No można było, ale po prostu widocznie okazało się, że coś tam we mnie tkwi takiego pedagogicznego, nieodkrytego, nienazwanego być może wcześniej, co mi odpowiada i tak to zostało. I rzeczywiście tam się wiele nauczyłem od swoich koleżanek znakomitych.
A co było najtrudniejsze, jak się pan tam znalazł?
No po prostu jak... to towarzystwo ogarnąć, jak no bo dzieciaki w ciągu dnia to były w szkołach, jeżeli były, bo to różnie bywało. Wracały wieczorem, więc czy odrabianie lekcji, czy zajmowanie się również takimi coś innymi sprawami, przecież te dzieci to nie były sieroty sensu stricto, tylko takie sieroty społeczne, więc miały rodziców, ale bez spraw rodzicielskich. To były trudne sytuacje, ale te kilka miesięcy, no bo później zgodnie z przepisami musiałem odbyć roczne szkolenie wojskowe, dało mi bardzo wiele. No i po tym rocznym szkoleniu wojskowym, w trakcie, jak byłem w wojsku, została ta placówka zlikwidowana i później szukałem pracy jako już geograf. Musiałem oczywiście skończyć studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, bo byłem nieprzygotowany według przepisów prawa do nauczania geografii, mimo że czułem geografię, bo geografem chciałem być zawsze, bowiem startowałem w olimpiadzie geograficznej. Świetna nauczycielka świętej pamięci, pani Krystyna Tomczyk-Szóstce, uczyła mnie geografii. Pani Misiewicz, też świetna nauczycielka geografii w tejże szkole, obie nieżyjące niestety. No, zresztą stąd się bierze taki mój bardzo osobisty stosunek do olimpiad, bowiem na olimpiadzie geograficznej poznałem swoją dziewczynę, z którą jesteśmy już od prawie 40 lat.
No, to pozdrawiamy dziewczyny.
Tak, pozdrawiamy moją dziewczynę Ewę. No i stąd właśnie taki mój fioł olimpijski, bowiem na olimpiadzie, no, można na przykład nie tylko uzyskać 100% na maturze z geografii, tak jak to było w moim przypadku, a również i egzamin wstępny miałem z głowy, bo w owym czasie...
No i życie sobie ułożyć jeszcze, no, przy okazji.
No i można znaleźć, spotkać kogoś, z kim można po prostu być.
Z geografką.
Z geografką, tak, ale moja małżonka uczyła geografii. Zresztą była świetną nauczycielką, lepszą ode mnie metodycznie, ale no, zmądrzała.
To znaczy?
No po prostu zmieniła zawód, no bo na bycie nauczycielem to jest wyzwanie dla tych, którzy po prostu no, raczej nie celują w dobra materialne, którzy mają... No, taką pasję, aby realizować się poprzez przekazywanie wiedzy. To jest takie trudne wyzwanie. No, nie każdego stać na to, w tym sensie no, na rezygnację z wielu takich no, przyjemności, bowiem wbrew pozorom to nie jest tak, że miesiące wakacji, że ferie, to jest naprawdę ciężka praca i jeżeli ktoś chce to robić porządnie, zresztą dotyczy to każdego zawodu, to musi się porządnie przyłożyć, a szczególnie w sytuacji, kiedy no, ma prowadzić lekcje dla 30 paru osób, czy nawet swego czasu 40 osób, czy wystąpić wobec nawet 20 paru, to jest, owszem, raz mogę być nieprzygotowany, ale drugi raz to ta publiczność już tego, no, na to nie pozwoli, już łatwo tak nie przyjmie, więc trzeba się przygotowywać, to jest stres, przynajmniej dla mnie, mimo że mam teraz tych lekcji mniej, ale trzeba się przygotować, bo traktuję ich poważnie. Traktuję poważnie to, co robię i traktuję poważnie moich uczniów, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żebym miał nie przygotować się do każdej lekcji, a to z kolei, tak jak lekcja trwa 45 minut, to porządne przygotowanie to nie jest 45 minut, to jest kilka, być może godzin nawet, po to, żeby coś przekazać, czegoś nauczyć.
Wiesław Kosakowski, geograf z pasją i z dziewczyną geografką także. To Gdynia Główna Osobista. Za chwilę wrócimy i ciągle jednak tak gdyńsko będziemy przepytywać dyrektora dzisiaj Gdyńskiej Trójki.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Wiesław Kosakowski, dyrektor Gdyńskiej Trójki w Gdyni Głównej Osobistej, pedagog, który narodził się w pewnym sensie w Domu Dziecka w Sopocie, a nauczyciel geografii, który się narodził w wojsku, tak? Tam miał pan pierwsze lekcje geografii?
To tak nie do końca. Tam też pełnił funkcję takiego nauczyciela, pełniąc obowiązkową, znaczy wypełniając ten obowiązek z służby wojskowej, bo tak wtedy było. Natomiast tym nauczycielem geografii zostałem w szkole numer 20 najpierw, a później 33 dłużej na Oksywiu w Gdyni i będąc tym nauczycielem musiałem ukończyć studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, po to, żeby móc uczyć.
Żeby mieć papier, tak naprawdę. A to Oksywie to jest taki rodzinny pana rejon?
Tak, tam już mieszkałem na Oksywiu i stąd ta najbliższa szkoła. Tam podjąłem pracę jako nauczyciel geografii, no ale podczas tych studiów podyplomowych poznałem zresztą fantastycznego nauczyciela, panią Krystynę Tomaszewską, nauczyciela geografii, metodyka. Taki zawód był wtedy również i poinformowała mnie, przekazała mi informację pani Krystyna, że będzie miejsce w trzecim NOW w Gdyni. No i złożyłem dokumenty i zostałem przyjęty do pracy.
I to był ten 84.
Tak, w 84 roku. Równolegle pracując jeszcze w szkole numer 33, a z uwagi na to, że trzeba było jednak jakoś dom utrzymać, to jeszcze podjąłem pracę w bursie szkolnictwa zawodowego przy szkole, przy szkole zawodowej budowlance na ulicy Tmajera. Także właściwie te szczeble od żłobka, przedszkola wręcz, przez szkołę podstawową, taką wiejską, bo szkoła numer 20 wtedy na Karwinach to było otoczenie takie bardziej wiejskie i dzieci takie też, nazwijmy to, wiejskie, bo to był ten rejon tego typu. Później szkoła podstawowa, no i później liceum, a będąc w liceum również prowadziłem szkołę dla studentów, szkołę geografii i miałem też pewne zajęcia na uczelni. Także żaden poziom edukacji nie jest mi obcy.
Żadnej pracy się nie boi ten dyrektor, ten geograf jednocześnie. A w rodzinie to miał pan jakiegoś nauczyciela? Czy to się...
W przenośni tak, ale dosłownie nie. Raczej to zawody związane z rolnictwem, bardziej z usługami, aniżeli z nauczaniem tym formalnym.
A mama tutaj do Gdyni to się przeniosła dlaczego?
To jest okres, no, powojenny, lata 50., ruch migracyjny z terenów wschodnich, południowo-wschodnich, poszukiwaniu pracy, mieszkania, ten ruch urbanizacyjny ze wsi do miast. Także no, jest jednym z tych imigrantów, którzy tworzyli Gdynię. Może nie tą przedwojenną, ale powojenną. Zresztą wszystkie miasta nasze, Sopot, Gdańsk, Gdynia, to są miasta stworzone przez emigrantów.
No i pan po tej Gdyni z kolei migrował, jak słyszeliśmy, bo tutaj Karwiny i Oksywie, a teraz...
Ale cały czas Gdynia.
No właśnie, cały czas Gdynia, a teraz to pan ma, zdaje się, bardzo blisko do szkoły, tak?
Tak, i od już, no to już sporo lat minęło, mieszkam około 500 metrów od szkoły i to jest
to
z jednej strony
jakiś
dobre, no a z drugiej strony negatywne. No,
dobre, bo się pan do pracy nie spóźnia, ale, no, ale właściwie ciągle pan jest w pracy.
Odnoszę wrażenie, że cały czas jestem w pracy.
A, no właśnie.
Bo wyglądając przez okno widzę swoją ukochaną trójkę, no i jak pali się światło nagle tam w nocy, to jest ten ruch, no nie wiem jak to określić, może lekarz jakiś by znalazł jednostkę chorobową za telefon, że i dzwonię, że proszę sprawdzić, co tam się dzieje i wyłączyć to światło, dzwonię do portiera. Ale to nie zdarza się często.
A pan nocą chadza po szkole?
Nie, mam gdzie spać w domu.
nie w sensie szukania łóżka, ale jednak takiego raz doglądania miejsca, dwa... takie miejsca, no dyrektor może pojawić się o porze, która nie jest zbyt oczywista. No, jeżeli miejsce wtedy inaczej też trochę potrafi zaistnieć.
Jeżeli była taka nagła sytuacja w internacie, to trzeba było przyjechać.
A to interwencyjnie. A tak z przyjemności to już lepiej nie.
No, staram się mieć w nocy inne przyjemności niż chodzenie po szkole.
No okej, okay, bardzo słusznie. No, ale to nie ma pan problemu z tą bliskością? Znaczy nie ma pan czasami takiego poczucia, że no nie, muszę się jakoś od tego oddzielić? A na wakacje pan w ogóle wyjeżdża?
No, w tym roku tak 10 dni pojechaliśmy z moją dziewczyną Ewą
do Sandomierza. To pan zaszalał.
I na Roztocze. To tak z reguły to jest około 2 tygodni. Uwielbiamy, jeżeli uda nam się uzbierać pieniądze, wyspy greckie, więc na te 14 dni do tej Grecji staram się jeździć na jakąś wyspę. I trochę tych wysp się uzbierało. Ale doszliśmy do wniosku, że Polska też jest piękna. Zresztą swego czasu organizowaliśmy obozy wędrowne z młodzieżą po Polsce, więc...
No pan zaangażowany w PTTK, tak?
Też i w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych jako nauczyciel, bo w momencie, kiedy zostałem dyrektorem, to już niestety trzeba było pewne aktywności takie turystyczne i krajoznawcze ukrócić, no bo nie starczyło na wszystko czasu, ale to mile wspominam i te obozy czy namioty, czy wschód słońca w Bieszczadach, no to są wspaniałe chwile. Mogą tylko docenić ci, którzy jeszcze chodzą z plecakami, a niestety tych jest mniej. W tej chwili tak porównuję. No, być może młodzieży się
takie,
nie chce wsieć.
Pan jest taki romantyk geograficzny?
Tak, zresztą geografia, tak jak mówił Wacław Naukowski, uczy działać praktycznie i czuć artystycznie i to jest piękne.
No, no właśnie, no, dyrektor musi praktycznie.
Tak, ale powinien też czuć artystycznie i staram się te elementy takie artystyczne dostrzegać i doceniać, zwłaszcza, że sam nie jestem uzdolniony artystycznie, więc cenię to u uczniów czy u nauczycieli, stąd bardzo cieszę się, jeżeli jest teatr w języku angielskim, czy są warsztaty teatralne, czy kabaret. Kabaret u nas istnieje bardzo długo.
Z dyrektora się śmieją?
To pewnie, że się śmieją, a przecież prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Dworują sobie, czy z mojego jamnika, czy...
Jakiego jamnika?
No, już niestety nie żyje. Z Teodora.
Teodor, był tak, taki.
Tak, dar Boże, Teodor.
I on był bywalcem szkoły?
No, czasami bywał, tak. Był obchód, był. Czy też z amfiteatru, który uważają, że jest bez sensu i jest tematem kabaretów i bardzo dobrze. Powinno się dostrzegać wszelkiego rodzaju jakieś...
Czyli, że dziwak trochę.
Dziwak, no to w tym kontekście to właściwie każdy z nas jest dziwakiem, jak się tak spojrzy z boku, no ale mam nadzieję, że nieszkodliwym za bardzo.
A jest pan niewolnikiem rankingów?
Nie. To zresztą, jeżeli chodzi o rankingi jako takie, to z całym szacunkiem, bo jestem w radio, to jest wymysł mediów.
To my.
Nie. Ja mówię, że to jest, no w wielu przypadkach jest to działanie na przykład kiedyś. Tak było, że niektóre gazety w ten sposób podwyższały swój nakład. Czy też niektóre...
No niech pan mi tutaj tak piłeczki nie odbija. Ale myślę, że tak, bo te szkoły akurat obecności w tych rankingach to bardzo były zadowolone.
Ja też jestem zadowolony.
Aha, no więc właśnie.
Tak samo jak uczelnie wyższe.
Jeżeli był to interes, to obopólny.
Jak najbardziej, no. Ale nie mam nic przeciwko temu, przeciwko rankingom. Rankingujmy się we wszystkie możliwe strony, tylko popatrzmy na to, starajmy się również umieć znaleźć ten moment i popatrzeć na to z dystansu. Szkoła, która nie jest w rankingu, nawet wymieniona na tym miejscu, nie oznacza, że jest gorszą szkołą. Ona po prostu nie jest w tym rankingu, nie wiem, olimpijskim czy maturalnym, a przecież chociażby poprzez te obozy wędrowne, a zwiedziłem całą szkołę, gdzie nocowało się w ramach stronisk młodzieżowych w różnych szkołach, to widziałem wspaniałe szkoły, takie wiejskie, malutkie, gdzie to był taki ośrodek kultury i sportu, gdzie był być może jeden, dwóch nauczycieli, którzy robili taką fantastyczną robotę i żadnym rankingu tej szkoły nigdy nie było, nie będzie.
No dobrze, ale wy jesteście.
Ale to nie oznacza, że ta szkoła jest gorsza.
Jesteście na czele tych rankingów regularnie. No i ktoś powie, to właściwie macie już prosto, bo macie taką markę, że nie narzekacie na brak chętnych. Możecie sobie wybierać tak naprawdę tych uczniów.
Nie, staramy się.
Tych najlepszych. I potem nie trudno jest zrobić dobrą szkołę z najlepszymi uczniami.
Ale właśnie to jest tak, że ten uczeń, który jest, no, ma wysoką średnią, czy też w ogóle uczy się, czym się interesuje, matematyką, jest wybitnym matematykiem, no to oczekuje o wiele więcej od tego nauczyciela matematyki. Jeżeli ktoś jest świetnym geografem, to on oczekuje czegoś więcej od tego nauczyciela geografii, aniżeli to, co jest zapisane w podręczniku.
No to prawda,
czy
ale, idzie na olimpiadę wtedy.
Ale sam nie pójdzie. Musi być ktoś, kto go poprowadzi, kto jest opiekunem. To nie jest tak, że zdarzają się przypadki geniuszy takich samorodnych, ale też bez tego wsparcia nauczyciela, mówię o takim nauczycielu przez duże N, ten sukces na olimpiadzie jest trudno osiągnąć albo wręcz nierealny. To musi być opiekun, który podsunie odpowiednią książkę, czy też na przykład powie nie, masz sobie odpuścić, nie uczyć się przez 2 dni, bo inaczej zwariujesz, bo inaczej się spalisz. Więc ten opiekun pełni rolę i tego coacha, i tego psychologa, trenera, i również tego nauczyciela merytorycznego. Więc tak jak w przypadku sportu, tak również w przypadku olimpiady naukowej, czy każdego przedsięwzięcia, czy przygotowania sztuki teatralnej przez młodzież, czy zaangażowania się w jakiekolwiek zbieranie pieniędzy na hospicjum, trzeba znaleźć taki klucz, aby jednak te dzieciaki, które bardzo angażują się w to, co robią, bo to jest takie naturalne u dzieci, żeby się nie spaliły, żeby sprawa nie była przedobrzona.
A no właśnie. A wyścig szczurów to wy macie?
A co to znaczy, dlaczego szczury są synonimem czegoś,
no dobrze, okay.
Nie wiem, fatalnego? To tak jak właśnie porównanie, chomik i szczur. Dlaczego ty masz taki świetny, dlaczego tak ciebie wszyscy lubią, a przecież jesteśmy właśnie podobni? Dlatego, że odpowiada chomik szczurowi, że po prostu mam lepszy PR, więc to jest tylko kwestia tego PR-u. A ja uważam, że, to znaczy wyścig szczurów, to tak brzmi pejoratywnie.
No brzmi, no bo często taki jest, tak? Ale, znaczy jest taka rywalizacja, która...
Tak, ja jestem za rywalizacją, ale taką, może nie rywalizacją, konkurencją, bo z konkurencji tworzy się nowa jakość. Wyobraźmy sobie, że nie konkurujemy ze sobą, nie w sensie takim, że pokazujemy, jaki ty jesteś słaby, ale konkurujemy dlatego, że podpatrujemy się nawzajem, dążymy do tego, żeby robić to, co robimy, jak najlepiej. Ja też podpatruję jako dyrektor szkoły inne szkoły, innych dyrektorów, czy to w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych, bo do takiego towarzystwa należymy i mogę sobie wymienić swoje doświadczenie, podpatrywać szkołę we Wrocławiu, 14, czy 5 w Krakowie, czy 14 w Warszawie, czy 2 w Batory w Warszawie, czy 13 w Szczecinie, czy podpatruję Topolówkę, a czegożby nie. Czy patrzę, co tam w 20 się dzieje i również jestem otwarty, jeżeli ktoś przyjedzie do mnie, że chciałby, nie wiem, przyjeżdża nauczyciel matematyki z Radomia, z 6 i chciałby obejrzeć lekcję u Tomalczyka, czy informatykę u Szubartowskiego. Proszę bardzo, jak wyrażą zgodę. Mm-hmm. W ten sposób, tak rozumiem konkurencję, bo w ten sposób nawzajem od siebie uczymy.
Pan to wie, ale czy oni, te dzieciaki, ci uczniowie, oni to wiedzą? Czy to nie jest czasami tak, że przychodzą do szkoły, która już właśnie w tym wyścigu, ale licho, czy my będziemy mówili, czy to jest wyścig szczurów, czy nie. Po prostu w tej rywalizacji międzyszkolnej jest na czele i robi wszystko, żeby być na czele. I teraz ja, skoro się dostałem do tej szkoły, to ja także ciągle muszę gonić.
Ale tak? To nie
gonić
jest tak...
i przegonić.
No to są te mity na temat, czy to trójki w Gdyni, czy trójki w Gdańsku, czy jakiejkolwiek innej szkoły.
A dlaczego nie piątki? Przepraszam, ja to jestem z piątki w Gdańsku.
Czy piątki też? Świetni nauczyciele, czy poloniści i tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że to, że szkoła jest w rankingu olimpijskim czy maturalnym, to w tejże szkole wszystko kręci się wokół matury, nie wiem, egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i wokół olimpiady. Już mówiłem o tym. Rozwój zrównoważony, a więc jeżeli jest 5 godzin na informatykę, to musi to być zrównoważone 5 godzinami na sali gimnastycznej. I swoim przykładem daję na to dowód, gdzie też chodzę do studia kulturystycznego razem z chłopakami na SKS-ie, czy na siatkówkę.
To nawet po to pan chodzi do tej szkoły?
A między innymi po to, żeby pokazać, że...
Czyli ciągle pan jest w niej.
No, bez przesady, ale sporo czasu spędzam. Jeszcze raz, mówię o tym, że przynajmniej w czasie Mlewu Gdyni nie wszystko kręci się wokół olimpiad, wokół matur, bo równie dobrze mogłbym powiedzieć, że w Trójce się wszystko kręci wokół kabaretu, wokół teatru, warsztatów teatralnych, wokół firmy, bo takich firm jest mnóstwo. Ostatnio kręciło się wszystko wokół TRIMAT-u, czyli konferencji matematycznej. Dlaczego TRIMAT? No bo 3 trójki i Trójmiasto. Więc można by powiedzieć, że wszystko się kręciło wokół konferencji, albo czasami się wszystko kręci wokół zbiórki na hospicjum, albo jakaś akcja Dzień Języków Obcych. Wszystko się kręciło wokół języków obcych, ale w sensie takim, że dzieciaki przygotowywały potrawy charakterystyczne, czy dla Hiszpanii, czy tam, nie wiem, dla Włoch, czy mieliśmy również wymianę z Comeniusa. Przyjechała grupa dzieci z Turcji, z Hiszpanii, z Estonii. No to się wszystko kręciło wokół tego. W ten sposób można powiedzieć, że kręci się w zależności od tego, co w danym momencie jest ważne.
Dobrze, już zagadał pan ten wyścig szczurów. Okej, dobrze.
Nie mam nic, po pierwsze nie mam nic przeciwko wyścigom, przeciwko szczurom, tylko po prostu znajmy pewną miarę i dotyczy to każdej szkoły. W każdej szkole coś się dzieje. I to nie jest tak, że tylko wokół, nie wiem, sportu szkoły sportowe żyją. Nie, tak nie jest.
Na SKS pan chodzi do swojej szkoły?
Znaczy, nie tyle SKS, co po prostu, żeby nie być szerszym niż dłuższym, no trzeba jednak się ruszać, zwłaszcza w moim wieku. I stąd czasami na tę siłownię zaglądam. Prowadzi kolega, no bo musi być fachowiec. No i tam czasami jeden ze sprzętów na razie tam przez chwilę zajmuje, później następny.
Jest taki dyrektorski jakiś sprzęt?
Nie, tylko po prostu, no, czy to będzie klęcznik tak zwany, czy tam ściągarka, tam ćwiczę. No staram się jak najmniej tego miejsca zajmować, no bo w końcu to jest adresowane dla uczniów. Także raczej przychodzę w połowie i zostaję trochę dłużej, żeby sobie poćwiczyć.
A jak długo jeszcze?
no, Epic Squad finem. I tak już do końca. Lubię to, co robię. Gdybym tego nie lubił, to dawno już przestał być nauczycielem przede wszystkim.
Ja to pytałem, do kiedy ma pan kontrakt? Do 2020. Ale rozumiem, że potem będzie kolejny konkurs i pan...
No to już nie ode mnie zależy. Ja jednokrotnie mówiłem, że jestem geografem na pewno. Geografem się jest, nauczycielem się jest i tak mogę sobie powiedzieć, nie wiem, czy świetnym, czy staram się robić dobrze to, co lubię, natomiast dyrektorem się bywa.
No, od 25 lat. Chwilotrwaj.
Taka jest wola tych, którzy...
Nie, to nie zarzut.
Nie, ja też tego tak nie przyjmuję. Ale po prostu, jeżeli coś robię, to staram się to robić jak możliwie najlepiej. Dotyczy to nie tylko szkoły, ale również i innych spraw. No, oczywiście nie wszystko dobrze wychodzi, ale gdyby tak wszystko dobrze wychodziło, to też byłoby nudno.
A pewnie jest człowiek z dyscypliną?
O nie.
Nie?
Dyscyplinę i taki porządek w domu to trzyma moja dziewczyna Ewa. To jest porządna osoba. Jestem taki może czasami roztrzepany.
Dyrektor roztrzepany?
No tak,
A w szkole...
Nie jest jakaś sprzeczność?
Dobrze, to w szkole, rozumiem, że w domu to trzyma dziewczyna Ewa, a w szkole w takim razie dyscyplinę...
No
to...
staram się pilnować bardzo, bardzo. Poza tym mam świetnych nauczycieli, no i staram się im nie przeszkadzać, mówiąc krótko, czy też uczniom, no a raczej stwarzać warunki, żeby mogli się rozwijać. No, wydaje mi się, że robię to dobrze, ale to trzeba by się spytać uczniów i nauczycieli.
No dobrze, a za 5 lat to będzie pan startował w konkursie?
Nie wiem, bowiem no już trochę czasu pływa, więc to już jest to daleka jeszcze perspektywa, natomiast raczej żyję tym, co teraz, ten rok szkolny, tyle zadań, mnóstwo wyzwań, więc trzeba tym się zająć, bo jak będziemy myśleli tak... Oczywiście, mając na względzie jakąś dłuższą perspektywę, jeśli chodzi o rozwój szkoły, to jest w planach, ten długofalowy, ale może ja salę gimnastyczną
ale ja pytam o pana perspektywy. Ja się domyślam, że szkoła ma swoją perspektywę. Ja myślę o pana perspektywie. Taki no, człowieka, który sobie mówi, no dobrze, no zbudowałem, zrobiłem, 25 lat, 30, tak? Bo to za 5 to będzie 30. No to... To dziękuję.
Z tym, że...
Dłużej ode mnie nikt nie był dyrektorem w tej trójce.
Ale to
a jest pan 10. dyrektorem.
Ale to nie ma takiego znaczenia. Ja patrzę na to w ten sposób. Co roku przychodzą nowi uczniowie do szkoły i to stwarza taką to sytuację, że to jest nowe wyzwanie. To nie jest ten rocznik, te dzieciaki, które są teraz w pierwszych klasach, to są inne, nie mówię lepsze, gorsze, inne dzieciaki niż te, które zostały przyjęte do naszej szkoły rok temu. I to stwarza taką to sytuację, że cały czas jest coś nowego, więc ja nie popadam w rutynę, również i moi nauczyciele, bo to jest nowe wyzwanie. To aż, no, ale to jest takie miłe wyzwanie, bo trzeba sobie z tym poradzić. Ta młodzież, ja mam taką perspektywę, mogę to sobie porównać. Dzieciaki z 91 roku, jak zostałem dyrektorem 90 roku, czy jak uczyłem w szkole podstawowej i teraz to jest inna młodzież, nie lepsza, nie gorsza, inna i trzeba inaczej, w związku z tym inaczej z nią postępować, inaczej uczyć, wychowywać, bo jest inne środowisko społeczne i to jest wyzwanie i to pozwala na to, że cały czas jest coś nowego, więc to nie jest żadna rutyna, to nie jest to samo. Cały czas jest coś nowego i to jest w tym zawodzie piękne. Chyba żaden inny zawód nie ma takiej innowacyjności.
No i jednak, to był Dzień Nauczyciela w Gdyni Głównej Osobistej. Wiesław Kosakowski, dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo.
No coś tam się udało z pana wyciągnąć. Dziewczynę Ewę na przykład. Dziękuję bardzo za dziś. Na za tydzień państwa zapraszam. Także wtedy Małgorzata Sokołowska będzie moim gościem.
Świetnie, tak.
Tak, i będą gdyńskie kobiety. Tak, 540 stron z tymi gdyńskimi kobietami, bo Małgorzata Sokołowska książkę wydaje. O tym porozmawiamy. Za chwilę informacja, a potem Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.